tym tygodniu planowane są duże zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Miejsca polityków mają zająć eksperci. Izrael zaatakował dziś w nocy cele wojskowe w Syrii, informują o tym miejscowe media. Unia Europejska rozważa zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku. Szefowa Komisji Europejskiej spotka się w piątek z dyrektorami firm motoryzacyjnych. W Ministerstwie Zdrowia w tym tygodniu ma dojść do dużych zmian personalnych. Stanowiska stracić mają wiceministrowie związani z partiami politycznymi. Zastąpić mają ich eksperci spoza świata polityki. W Faktach pytaliśmy pacjentów, czego oni oczekują od ministerstwa odpowiedzialnego za zdrowie Polaków. Więc czego dokładnie oczekują pacjenci?
Przede wszystkim precyzyjnego komunikatu. Jakie są plany ministerstwa? Rekonstrukcja rządu została ogłoszona prawie 7 tygodni temu. Wtedy stanowisko ministra zdrowia objęła Jolanta Sobierańska-Grenda i od tamtej pory nie było ani jednej konferencji prasowej szefowej resortu zdrowia. Także moje prośby o rozmowę zostały bez zgody na wywiad, a w tym czasie wydłużyła się lista pytań pacjentów, na przykład o przyszłość centrów zdrowia psychicznego. Wciąż nie wiadomo, jak te placówki będą finansowane od stycznia, a ta niepewność nie służy tym, którzy korzystają z centrów.
Mam dosyć słuchania o lękach osób, które na co dzień z lękami się mierzą. Niepewność reformy, tego co będzie dalej, jakby nasyca te lęki, karmi je.
Poprosiliśmy panią minister zdrowia o to, żeby spotkała się z pacjentami.
Być może to jest dopracowywane, ale gdyby był taki komunikat, byłoby nam łatwiej.
Tak mówią pacjenci i pracownicy centrów, którzy regularnie organizują pikiety przed kancelarią premiera w Warszawie. Jak ustaliłem, planują wysłać też kolejne listy do Ministerstwa Zdrowia i do szefa rządu z prośbą o spotkanie i o informacje, czego mają spodziewać się w najbliższych tygodniach i miesiącach.
Te głosy zebrał nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Polacy coraz chętniej oszczędzają na emeryturę. Tak wynika z wyliczeń mBanku. Nie chodzi tylko o odkładanie do skarpety. Rośnie liczba indywidualnych kont emerytalnych, które pozwalają inwestować w jesień życia. Statystycznie, jak duża jest różnica między pensją a przyszłą emeryturą? O tym reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Obecnie to ponad 50%, a za 20 lat po przejściu na emeryturę będziemy otrzymywać około 30% swojej dotychczasowej wypłaty. Spadek może być bolesny, a odkładanie bez inwestowania mało opłacalne przez inflację.
Myśląc o długofalowych rozwiązaniach, musimy mówić już o rozwiązaniach rynku kapitałowego, a nie tylko depozytach.
I jak dodaje wiceprezes mBanku Krzysztof Bratos, Polacy coraz częściej myślą o indywidualnych kontach emerytalnych, gdzie na preferencyjnych warunkach można inwestować z myślą o emeryturze. Na koniec zeszłego roku takich rachunków otwartych było niespełna 1 000 000. Zdaniem analityków jest przestrzeń, by ta liczba mogła wzrosnąć do nawet 6 000 000.
Izrael przeprowadził nocne ataki na cele wojskowe w okolicach 3 syryjskich miast – Lataki, Homs i Palmyry, podały syryjskie media. Według niezależnych źródeł celem były jednostki i koszary wojskowe. Nie ma informacji o ofiarach tych ataków. Izraelska armia nie skomentowała tych wydarzeń. Trwają rozmowy między Syrią a Izraelem o złagodzeniu napięć, w których pośredniczy amerykańska dyplomacja. Unia Europejska rozważa wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. W najbliższy piątek w Brukseli odbędzie się spotkanie szefów największych firm motoryzacyjnych z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem rozmów ma być przyszłość motoryzacji w Europie i planowane zmiany prawne dotyczące aut spalinowych. Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Czy jest szansa, że szefowa komisji wycofa się z tego pomysłu? To sprawdzała nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
Szansa rośnie, bo rośnie presja. Zbliża się termin rewizji zakazu sprzedaży samochodów spalinowych, a na odejście od tego zakazu naciskają już nie tylko kraje takie jak Polska, Czechy czy Włochy, ale według sektora motoryzacyjnego nawet Niemcy, które wcześniej stanowczo popierały przejście na elektryki, teraz uznały realia i rozpoczynają dyskusję na ten temat. Stowarzyszenia producentów i dostawców samochodów ACEA i KLEPA wezwały Komisję Europejską do zmiany kursu. Zdaniem obu stowarzyszeń nie da się już w dzisiejszym świecie utrzymać sztywnych celów dotyczących emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych na lata 2030 i 35.
Teatr, kino, sztuka. Fakty RMF FM polecają.
10 października wejdzie do kin, za 2 tygodnie uroczyście otworzy festiwal w Gdyni, a wczoraj odbyła się premiera prasowa filmu Chopin Chopin w reżyserii Michała Kwiecińskiego.
No też człowiek bardzo współczesny, bardzo dynamiczny. To jest taki, nie mogę powiedzieć, czy to jest popstar, czy to jest celebryta, bo troszkę ze swoim celebryta mam problem, ale na pewno to jest postać jakby dzisiejszej popkultury w tamtych czasach.
Polskiego kompozytora zagrał Eryk Kulm. A na koniec jeszcze kilka słów o sporcie. Sezon tenisowy na długim finiszu. W ostatnim tegorocznym turnieju wielkoszlemowym US Open wygrywali Carlos Alcaraz i Aryna Sabalenka. Po emocjonujących finałach w Nowym Jorku nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek porozmawiał z redaktorem naczelnym magazynu Tennis Club Adamem Romerem.
Zadam pytanie prowokacyjne. Czy Carlos Alcaraz jest lepszy od Jannika Sinnera? Nie tylko w tym spotkaniu.
Ja bym powiedział, że nie. Myślę, że to są dwaj zawodnicy, dwaj tenisiści, którzy są sobie, można powiedzieć, równi. To wystarczy popatrzeć na statystykę, że 8 wielkich szlemów ostatnich zostało przez nich wygranych. Włoch wygrał 4 i Hiszpan wygrał 4. Oczywiście statystyka bezpośrednich pojedynków wskazuje...
Do tego piłem właśnie.
Na Hiszpana, tak. Ale mimo wszystko ja bym ich stawiał na równi, dlatego że z drugiej strony można powiedzieć, że to Włoch był przez ostatnie miesiące liderem rankingu światowego, także to też jakby pokazuje, że to jest rywalizacja dwóch godnych siebie rywali. Tak jak mieliśmy już w historii światowego tenisa rywalizację, nie wiem, McEnroe-Borg, czy McEnroe-Lendl, czy potem też Becker, Edberg, czy w ostatnim czasie, czy w XXI wieku mieliśmy rywalizację Nadal-Federer, potem do tej walki włączył się też Djokovic i mieliśmy tą wielką trójkę, tak? Dziś można spokojnie już mówić o tym, że mamy wielką dwójkę tenisistów urodzonych w XXI wieku i oby to trwało jak najdłużej.
No właśnie, czy widzi pan kogokolwiek na horyzoncie teraz w światowym tenisie, kto mógłby doskoczyć do tej wielkiej dwójki, złamać ten duopol, czy prawdopodobnie będziemy obserwowali w następnych latach takie zabetonowanie, jeżeli oczywiście nikt nie pojawi się, kogo teraz na horyzoncie nie widać, a może jest ktoś taki już teraz w ATP?
Ta sytuacja przypomina mi oczywiście historię, powiedzmy, z roku 2007-2008. Wtedy mieliśmy właśnie Federera i Nadala, tak? Wydawało się, że to ci dwaj tenisiści będą rozdawać karty w światowym tenisie i tak rzeczywiście wtedy było, ale dosłownie chwilę później, czyli mniej więcej 2 lata później, pojawił się Nowak Djokovic, który to on dzisiaj jest liderem, jeżeli chodzi o wygrane turnieje wielkoszlemowe. Tego wtedy w ogóle żeśmy się nie spodziewali i trochę podobnie może być dzisiaj, tak? Że mamy Sinnera, mamy Alcaraza, Włoch ma 4, Hiszpan ma 6 tytułów wielkoszlemowych. Mają oczywiście chrapkę na więcej. Myślę, że będą też starali się kolejne tytuły zdobywać, ale to wcale nie wyklucza, że ktoś się pojawi nowy, tak? Nie będzie to raczej, tak można przypuszczać, ani Aleksander Zwieriew, który jest teraz numerem 3 na świecie, ani Taylor Fritz, który jest numerem 4. Może, nie wiemy tego, uda się to, nie wiem, Benowi Sheltonowi, który jest młodszy, czy może João Fonseca, który jest taką wschodzącą gwiazdą światowego tenisa z Brazylii. Zobaczymy, tak? Tutaj trudno prorokować. Na dziś na pewno mamy taką sytuację, że mamy absolutnie dwóch zawodników, którzy, można powiedzieć, w takiej nomenklaturze oderwali się od peletonu i po prostu uciekają, a ten peleton jakoś nie kwapi się za bardzo, żeby ich gonić.
Nie mogę oczywiście nie zapytać o rozgrywki pań, nawet może niekoniecznie o sam finał, ale faktycznie trudno się spodziewać czegoś innego niż tego duopolu u mężczyzn. A u pań robi się teraz wielowektorowo, no bo cały czas tak oglądam tenisa i nie mogę się doczekać tego finału Sabalenka-Świątek.
Oczywiście z punktu widzenia polskich kibiców każdy by chciał taki finał, tak? Natomiast okazuje się, że to nie jest do końca takie proste, tak? Dlatego, że mieliśmy co prawda półfinał na kortach Rolanda Garrosa, Sabalenki z Igą i tam, szczególnie patrząc z perspektywy już z pewnego oddalenia na ten mecz, to wydaje mi się, że wpływ na końcowy wynik tego pojedynku miał jednak fakt, że grano go pod dachem, zamkniętym dachem. To na pewno lekko pomogło Białorusince, no ale to już o tym trzeba zapomnieć, bo to zdarzyło się 3 miesiące temu i od tego czasu Iga nas zaskoczyła zwycięstwem na Wimbledonie, gdzie wszyscy raczej się spodziewali zwycięstwa Sabalenki. Mieliśmy naprawdę niesamowity finał i, to też warto podkreślić, niesamowite półfinały turnieju kobiecego i to mogłoby trochę wskazywać, że rzeczywiście taki wielobiegunowy świat w kobiecym tenisie nam się tworzy. I tak i nie, dlatego że jednak trzeba oddać Sabalence, że ona ma teraz bardzo dużą przewagę jako liderka światowego rankingu. Wystarczy popatrzeć na jej osiągnięcia w tym roku w turniejach wielkoszlemowych. Ona jeden wygrała, była w dwóch finałach i w jednym półfinale. Nikt takiej skuteczności w tych czterech największych turniejach nie miał, także ona jednak trochę wyrasta z pośród konkurencji i tuż za nią jest Iga Świątek. Natomiast tam dalej bardzo ciekawie się układa rywalizacja Amerykanek, bo w pierwszej ósemce mamy cztery Amerykanki. To tutaj widać, że jeszcze to, o czym nikt nie przypuszczał kilka miesięcy temu, że Amanda Anisimowa może się stać pierwszą rakietą Stanów Zjednoczonych, a dokładnie szczególnie w rankingu Race, który teraz robi się coraz ważniejszy, bo to jest, on nam kwalifikuje zawodniczki do finału w Riadzie. To jest dość ciekawa sprawa, także to, że będziemy mieli cztery Amerykanki w tym turnieju finałowym, to już niemal pewne. I rzeczywiście jeszcze te kilka turniejów, które mamy, ważnych turniejów, szczególnie w Azji, które mamy przed startem WTA Finals, na pewno pewne przetasowania spowodują, ale Sabalenka będzie najprawdopodobniej już liderką do końca sezonu.
A do końca sezonu, na koniec zapytam, jakiej Igi Świątek się pan spodziewa, bo wiem, trochę za wcześnie na podsumowanie jeszcze całego sezonu, no ale jednak już wszystkie wielkie szlemy za nami. To był bardzo nierówny dla niej sezon, taki zaskakujący, prawda? Nikt by się nie spodziewał, że na trawie osiągnie najlepsze wyniki. Co jeszcze możemy zobaczyć w wykonaniu Polki, pana zdaniem, do finals?
No przede wszystkim Polka będzie zdobywała teraz punkty, bo pamiętamy sytuację z ubiegłego roku, kiedy ona po US Open praktycznie nie grała. Wiemy oczywiście z perspektywy czasu, dlaczego tak się działo. Historia z domniemanym dopingiem i niemożność startu ani w Seulu, ani w Pekinie, ani w Wuhan spowodowało, że ona tam zaliczyła tak 0 punktów, więc tu wszystko, co zdobędzie w tym roku, będzie na plus. To znaczy, że Polka się będzie zbliżać do Sabalenki i powiem tak, no spodziewam się dobrego występu w Riadzie, dlatego że zeszłoroczny występ paradoksalnie nie był wcale taki zły, tam zabrakło trochę szczęścia, bo Polka z dwoma zwycięstwami z grupy nie wyszła, także trochę pechowo. Myślę, że znając Igę, to jest właśnie ten cel, który ona sobie stawia na te ostatnie 2 miesiące sezonu, żeby właśnie jak najlepiej wypaść na turnieju w Riadzie i znając jej ambicje, ona oczywiście celuje w końcowe zwycięstwo i tego jej oczywiście życzę i tego się spodziewam.
Turniej WTA Finals w Riadzie odbędzie się w pierwszych dniach listopada.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.